Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. To pierwsze gry polityczne w Polskim Radiu Białystok w likwidacji. Taka jest oficjalna nazwa. O tym wspomnimy, ale przede wszystkim skupimy się na najważniejszych wydarzeniach w ostatnich dniach, a więc zamieszaniu w Podlaskiej Platformie Obywatelskiej związanym z obsadą stanowiska zastępcy prezydenta Łomży, a także współpracy rządu z prezydentem. A dzisiaj naszymi gośćmi są poseł suwerennej Polski Klubu Prawa i Sprawiedliwości Sebastian Łukaszewicz, były wicemarszałek województwa podlaskiego. Witam pana.
Witam panią redaktor, witam słuchaczy Radia Polskiego Radia Białystok w likwidacji.
Oraz wiceprzewodniczący Podlaskiej Platformy Obywatelskiej i przewodniczący Rady Miasta Białegostoku Łukasz Prokorym.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry słuchaczom radia.
Rozmowę zacznę jednak od tematu mi najbliższego. Tydzień temu, po południu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło, że Sąd Rejonowy w Białymstoku wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego otwarcie likwidacji spółki obecnie pod firmą Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku, Radio Białystok S.A. w likwidacji z siedzibą w Białymstoku. Tak brzmiał wpis w internecie resortu kultury. Czy wyobrażają sobie panowie, że nasza rozgłośnia jest zlikwidowana i nie pojawią się już na naszej antenie podlascy naukowcy z naszych uczelni, czy różnych klinik szpitalnych, czy różnych firm wiodących także na rynku krajowym? Albo brak jest szybkiej informacji z regionu, jak to było chociażby w miniony weekend, kiedy region i miasto Białystok zasypał śnieg. My byliśmy na miejscu, natychmiast o tym wszystkim informowaliśmy. Albo że podlascy posłowie, politycy, samorządowcy mają jedno wielkie miejsce, tak jak w przypadku radia, mniej i nie pojawiają się, czy to na przykład w grach politycznych, albo przez całą dobę w różnych tak zwanych okienkach w Polskim Radiu Białystok. Proszę bardzo, poseł klubu PiS Sebastian Łukaszewicz.
Dobre pytanie, pani redaktor, bo należy je sobie zadać. Co przeszkadza Platformie Obywatelskiej w historii Polskiego Radia, które istnieje 80 lat? Nawet komuniści nie doprowadzili do tego, żeby postawić polskie rozgłośnie radiowe, regionalne polskie rozgłośnie radiowe w stan likwidacji. To jest sytuacja bezprecedensowa. No i dzisiejsze postanowienie sądów, Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie o tym, że postanawia nie wpisać likwidatora, pokazuje jasno, że prawo mówi to, co my mówiliśmy od dłuższego czasu, że działania pułkownika, ministra Sienkiewicza są kompletnie bezprawne. To, co przeprowadza
obecnie...
Ale o jakim
pan wpisie mówi? Proszę uszczegółowić. Dzisiaj... Jeżeli chodzi o likwidatora Polskiego Radia.
Tak.
Nie ma nic wspólnego z rozgłośnią Polskiego Radia.
Z rozgłośnią regionalną, bo do tego jest to oddzielna ustawa, a dotycząca Polskiego Radia i dotycząca rozgłośni regionalnych. Na pewno my jako politycy Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości będziemy konsekwentnie wytykali, że to, co obecnie robi rządząca władza, czyli postawienie w stan likwidacji, powtórzę, 80 lat historii Polskiego Radia Białystok, świetnych dziennikarzy, świetnych rozmów, dzisiaj zaprezentowanego nowego dżinglu, bardzo przyjemnego, na jednej z najlepszych redakcji internetowych w kraju, postawienie w stan likwidacji masy osób, która tu pracuje, doprowadzi do tego, że my jako radiosłuchacze w Białymstoku będziemy mieli po prostu jedną rozgłośnię radiową mniej. To jest sytuacja kompletnie niewyobrażalna.
Łukasz Prokorym, Platforma Obywatelska.
Tak, szanowni państwo, słuchając pana posła Łukaszewicza, przypomniały mi się słowa świętego Mateusza, który mówił: szukasz źdźbła w cudzym oku bliźniego, a nie widzisz belki w swoim. Szanowni państwo, chciałbym przypomnieć, co się działo w mediach publicznych przez ostatnie 8 lat. Obecna sytuacja, w której się znajdujemy, jest pewną odpowiedzią też na oczekiwania wyborców, aby uporządkować rynek mediów publicznych w naszym państwie.
Likwidacją chcecie uporządkować rynek.
Panie pośle.
Ale co panu przeszkadza w Polskim Radiu Białystok, że chcecie likwidować?
Bardzo proszę
wygłosić swoją opinię. Oczywiście słowo likwidacja nie jest pięknym wyrazem, ale trochę też przeze mnie będzie przemawiać mój zawód, który wykonuję, zawód radcy prawnego. W dzisiejszych czasach likwidacja jest pewnym sposobem naprawy danej sytuacji w spółce prawa handlowego, czy jej restrukturyzacji. Myślę, że nawet bardziej pasującym prawnym terminem do tej sytuacji jest termin w organizacji, bo de facto te media publiczne na chwilę obecną się organizują. Co prawda nigdy nie miałem wątpliwości co do bezstronności Radia Białystok, ale moja ocena działalności innego medium...
A dlaczego nie miał pan wątpliwości co do Radia Białystok? Proszę rozszerzyć ten wątek.
Nie, panie rektor, mówię o moich odczuciach. Od 5,5 roku wykonuję funkcję przewodniczącego Rady Miasta i ta współpraca z dziennikarzami, jak chociażby z panią redaktor Edytą Wołosik, zawsze była, nigdy nie miałem wrażenia, że miała charakter polityczny. Miałem odmienne wrażenia, wielokrotnie goszcząc, myślę, że tak przynajmniej raz w miesiącu w programie Bez Kantów Telewizji Publicznej. Po prostu miałem wrażenie, że zawsze jest, rozmawiałem w 3 osoby, to ja jestem przeciwko mojemu oponentowi z PiS-u i prowadzącemu ten program redaktorowi. Więc jesteśmy w punkcie, kiedy 8 lat niszczenia mediów publicznych, gdzie z mediów publicznych zrobiono media partyjne, media polityczne, media, które zamiast mówić o tym, jak wygląda rzeczywistość, to szczuły na przeciwników politycznych, były de facto pełnomocnikiem rządu w walce z ówczesną opozycją. Tak jak mówił redaktor Czyż, pokazywały ścieki informacyjne, a nie czysto wodę. Spowodowały, że dzisiaj na nowo ten rynek jest stworzony.
Panie przewodniczący, ja bym bardzo prosiła, mówiąc o mediach publicznych, żeby zaznaczać niektóre media publiczne.
Dobrze, doprecyzujesz, co to media niektóre. Jestem przekonany, że też tego kroku związanego z likwidacją by nie było, gdyby nie zawetowanie ustawy okołobudżetowej, która stworzyła zagrożenie wypłat dla pracowników mediów publicznych przez pana prezydenta Andrzeja Dudę, ale jestem przekonany, że dzięki procesowi likwidacji na nowo zorganizujemy media publiczne w taki sposób, aby one służyły tylko i wyłącznie państwu polskiemu, obywatelom, żeby nie szczuły jednych na drugich i żeby nie podjudzały Polaków do myśli, sytuacji, które są w naszym państwie niepotrzebne.
Na nowo zorganizujemy media publiczne, czyli jak?
Panie doktorze, w sposób apolityczny. Przede wszystkim jestem przekonany, że uda się, znaczy, żeby to się w ogóle mogło udać, to musi być zgoda pana prezydenta. To przypominam, Prawo i Sprawiedliwość odebrało kompetencje Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, czyli organu konstytucyjnego, niezależnego, do powoływania władz spółek. Jestem przekonany, że docelowo obecnie rządząca koalicja 15 października będzie chciała wrócić do tego modelu, bo to jest model, który przewiduje polskie prawo. Do tego modelu nie da się powrócić, nie dałoby się powrócić bez tego kroku, który właśnie rozpoczął się od tej likwidacji. I jestem przekonany, że uda się je zbudować w ten sposób, że obiektywizm i rzetelność będą czymś normalnym. Czyli nie będziemy się dowiadywali po 8 latach, że ktoś tak fajnie szczuł na przeciwnika politycznego, ponieważ zarabiał bajońskie kwoty, nieadekwatne też do wykonywanej pracy. No ale jakby teraz się okazuje, dlaczego niektórzy dziennikarze.
No, ale to tak. Politycy nie powinni oceniać, czy praca dziennikarska jest dobrze, czy źle wyceniana, bo jak gdyby nie znają się na tej materii.
Tak, panie doktorze, ale przypomnę pani kampanię wyborczą na prezydencką. Czerwiec, ostatni miesiąc kampanii prezydenckiej. Prezydent Duda był w mediach publicznych pokazywany przez 60 godzin.
W niektórych mediach publicznych.
Jego konkurent, Rafał Trzaskowski, był ponad 10 razy mniej, 5,6 godzin. Kampania parlamentarna, w której pan poseł Łukaszewicz objął mandat poselski.
Rafał Trzaskowski nie skorzystał z zaproszenia Telewizji Polskiej do przyjścia na debatę i
tak,
to dzisiaj podawane jako
pokazuje pewne kwoty. Najważniejszy program w Telewizji Białystok, Gość Obiektywu. Pomiędzy 15 września, a 15 października było 14 odcinków tego programu. 10 razy gościem był polityk PiSu, 2 razy był to ksiądz, dwa razy byli naukowcy. Z tych 10 polityków PiSu była to albo dwa razy była to jedynka do Sejmu, pan premier Sasin. Jedynki innych partii 0 razy. Lokalny lider PiSu, marszałek Kosicki, był 3 razy. Inni liderzy byli 0 razy. Więc panie radny, trudno też osobom,
Lokalny lider PiSu marszałek Artur Kosicki występował jako marszałek. Tu była funkcja. On nie kandydował w wyborach, więc jak gdyby on do tej puli nie powinien być zaliczony.
Pan prezydent Truskolaski też, który nie kandydował w tym czasie, był, nie był ani razu zaproszony, panie redaktor.
Dobrze, proszę bardzo, poseł Sebastian Łukaszewicz.
To jest totalna kompromitacja rządu Donalda Tuska i Bartłomieja Sienkiewicza i bardzo zastanawiające jest to, co pan przewodniczący mówi, skoro ma pan dobre zdanie, jak słychać o Polskim Radiu Białystok, to dlaczego nie korzystając z nici połączeń, bo przecież jesteście w jednej formacji politycznej, nie pojedziecie do Bartłomieja Sienkiewicza i powiecie mu, no słuchaj Bartek, może te Radio Białystok to jednak nie jest takie złe, mają fajnych dziennikarzy, fajne audycje, może nie musimy ich spółki stawiać w stan likwidacji. Wy po prostu będziecie wykonywać ślepo te polecenia, które dostajecie z centrali, będziecie bronić rzeczy, które nie są do obrony, jeszcze raz to powtórzę.
Ale wolność, niezależność mediów publicznych to chyba jest do obrony i w tym chyba można liczyć na jakieś wzajemne wsparcie się polityków.
Oczywiście, że niezależność mediów również była przez ostatnie 8 lat, bo rynek medialny jest bardzo, bardzo duży i też mimo, że Telewizja Polska jest spółką rządową, spółką Skarbu Państwa, pozwalała na to, żeby na rynku medialnym istniała jako taka równowaga, bo nie oszukujmy się, no, media prywatne, takie jak TVN czy inne rozgłośnie prywatne, doprowadzały do tego, że ten rynek nie był do końca obiektywny, bo większość mediów skoncentrowanych była po tamtej stronie, po stronie Platformy Obywatelskiej, ale dzisiaj robi się jakieś rzutki o wysokich wynagrodzeniach dziennikarzy i też dowiemy się za jakiś czas, ile wspomniany tutaj redaktor Czyż zarabia, czy jego córka ile zarabiała, która nie została zwolniona, przypomnę, za rządów Prawa i Sprawiedliwości i pracowała w jednym z ośrodków regionalnych Telewizji Polskiej, a dzisiaj można powiedzieć, że to nepotyzm. Pracuje pod swoim ojcem i robi materiały do wiadomości, więc to wszystko jest hipokryzja. Tak samo jak jeden z waszych stu konkretów zapisanych, że zrealizujecie to w przeciągu 100 dni, że odpolitycznicie spółki Skarbu Państwa. Się dowiadujemy, że radny Sejmiku Województwa Podlaskiego z Łomży Jacek Piorunek zasiada w Radzie Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Po prostu jesteście totalnymi hipokrytami.
Tak, Wojewódzki Fundusz, panie pośle, nie jest spółką.
Ale Jacek Piorunek jest politykiem Platformy Obywatelskiej.
To po pierwsze.
Zobaczymy, w której spółce pan mecenas zasiądzie.
Nie rozumiem pana oceny. W mojej ocenie, obserwując 8 lat ostatnich w telewizji publicznej, to moim zdaniem ta telewizja ze słowem publicznym, publiczna, miała tyle wspólnego, co dom publiczny ze słowem dom. I taka jest ocena, taką też ocenę wystawili, mam wrażenie, Polacy.
To już tak, mniej politycznie, a teraz bardziej technicznie. Pojawiają się pomysły, żeby w regionie połączyć rozgłośnie Polskiego Radia z oddziałami Telewizji Polskiej. Wyobrażacie sobie, panowie, że będzie to jedna taka spółka, Radio Białystok i Telewizja Białystok, jako jeden taki twór?
Myślę, że w rządzie, czy w większości parlamentarnej jest wielu fachowców, którzy się znają na rynku mediów publicznych. W mojej ocenie, czy to będą dwie spółki, czy będzie to jedna spółka, jest to kwestia techniczna. Kiedyś też mieliśmy w województwie bodajże 6 czy 7 spółek komunikacyjnych, teraz jest jedna i to... I to
ale
też
spółki
kwestia...
komunikacyjne zajmują się
Białystok jest kilka spółek.
A inna jest materia... Inna jest praca radiowca, inna praca dziennikarza telewizyjnego.
Myślę, że to wymaga szczegółowej analizy, jakie rozwiązanie jest korzystniejsze pod takim względem organizacyjnym, też pod względem finansowym. I jeżeli taka analiza pojawi się, to jestem przekonany, że na podstawie jej wniosków i rekomendacji taki pomysł, który okaże się najbardziej skuteczny, będzie wprowadzany w życie.
A czy sami dziennikarze, ich głos będzie brany pod uwagę? Głos fachowców i radiowców, i dziennikarzy telewizyjnych, żeby mogli przedstawić swoje stanowisko, na ile do pogodzenia są te dwie materie.
Panie doktor, jestem przekonany, że reforma mediów publicznych również powinna toczyć się przy udziale i słysząc głos dziennikarzy, ponieważ oni są tym głosem, które te wiadomości i te informacje przekazują naszym obywatelom i jestem pewien, że tak to się będzie odbywało. Na pewno dziennikarze, którzy pracują w tych mediach publicznych, ich głos na pewno będzie brany pod uwagę i będzie słyszalny w tym procesie naprawy i tworzenia demokratycznych i publicznych mediów w Polsce.
Proszę bardzo, poseł Sebastian Łukaszewicz. Czy możliwe jest takie połączenie oddziałów telewizyjnych z rozgłośniami Polskiego Radia?
Pierwszy raz słyszę o tym pomyśle, przyznam się szczerze. Dla mnie to jest pomysł totalnie absurdalny. No nie wyobrażam sobie, żeby dwie gałęzie rynków mediów mogły ze sobą razem funkcjonować jako jedna spółka.
Bo to albo był... jeden dziennikarz robiący materiał dla telewizji, dokładnie, dla radia, do internetu i jeszcze do gazety.
To będzie
tylko jeden obraz jednej osoby, a nie czterech dziennikarzy.
Bo na przykład,
nie?
Tak jak wspomniał tutaj Łukasz Prokorem, przewodniczący, redaktor Wołosik może mieć inny pogląd, a redaktor Renata Reda może mieć inny pogląd, a jeszcze dziennikarz z telewizji Białystok jeszcze inny pogląd na daną sprawę. I o to chodzi w tym rynku medialnym, żeby każdy mógł przedstawić swoje zdanie, swój pogląd na daną sprawę.
No ale to dyskusja dopiero, rozumiem, rozpoczyna się i dopiero trwają prace nad tą ustawą, a nie jest tak, że już jakiś projekt jest gotowy i tylko czeka na przegłosowanie.
Dopiero rząd od 13 grudnia wykonuje swoje obowiązki, więc jest to gdzieś pewnie około 50 dzień jego pracy, więc dajmy czasu. Jestem przekonany, że efekty będą i dla dziennikarzy, ale też przede wszystkim
dla słuchaczy, dla mieszkańców właściwe. Województwa Podlaskiego. A teraz o gorącej sytuacji w Podlaskiej Platformie Obywatelskiej. O co chodzi z tym niezadowoleniem z powodu objęcia stanowiska zastępcy prezydenta Łomży przez szefa łomżyńskich struktur Platformy Obywatelskiej Piotra Serdyńskiego?
Tak, w zeszłym tygodniu zarząd regionu podlaskiego dwukrotnie spotykał się, obradując w tym temacie.
I wydawało się, że w piątek już sprawa będzie zakończona. Wóz albo przewóz.
Tak, wszystko toczy się, panie redaktor, w rodzinie politycznej, ale jak to w rodzinie, daliśmy sobie jeszcze czas, aby tę sytuację wyjaśnić i znaleźć możliwość z niej wyjścia. Daliśmy sobie ten czas do czwartku. W czwartek będziemy podejmowali jakieś rozstrzygnięcie. Zdecydowana większość, wszyscy członkowie zarządu oprócz przedstawicieli Platformy Łomżyńskiej opowiedzieli się za tym, że ta koalicja jest niewłaściwa, że nie powinno do niej dojść, że to nie jest czas na koalicję z Prawem i Sprawiedliwością czy z suwerenną Polską, tylko jest to czas na, jesteśmy w kampanii wyborczej, jest to czas na budowanie swojej drużyny politycznej. Też pan Piotr Serdyński, nasz przewodniczący z Łomży, przez wiele miesięcy tak uważaliśmy w Białymstoku, że właśnie on będzie naszym kandydatem na prezydenta Łomży. Kibicowaliśmy temu pomysłowi. Stąd to wielkie zaskoczenie, kiedy nagle mówię, oceniając w sposób negatywny swojego oponenta politycznego, jakim jest prezydent Mariusz Chrzanowski, oceniając jego sposób zarządzania urzędem miasta, jego sposób, w jaki Łomża w naszej ocenie i też w ocenie Platformy nie wykorzystuje swojej szansy na rozwój. Już w kampanii wyborczej na niecałe 3 miesiące przed oddaniem głosów wiąże się jako zastępca prezydenta z prezydentem Mariuszem Chrzanowskim. No, w tej konstelacji, kiedy zastępca prezydenta jest pracownikiem Urzędu Miasta, jest powoływany, odwoływany przez prezydenta, trudno uznać, że można być zastępcą prezydenta i nie popierać jego polityki albo nie zgadzając się z jego wizją rozwoju miasta, która w naszej ocenie jest zupełnie odmienna od to.
Czyli w wyborach samorządowych może to zaszkodzić Platformie Obywatelskiej?
Panie redaktor, no, Platforma Obywatelska ma zupełnie inny pomysł na rozwój Łomży niż to obecnie obserwujemy przez ostatnie bodajże 8, bo drugą kadencję pan prezydent Chrzanowski jest prezydentem, niż pan prezydent to czyni. Też sama osoba pana prezydenta, który w czasach, kiedy my walczyliśmy na marszach o demokrację w Polsce, o wolne sądy, o prawa kobiet, on w tym czasie spotykał się z wiceministrami sprawiedliwości, ówczesnymi między ministrem Wosiem, Wójcikiem, tymi odpowiedzialnymi za demontaż polskiego systemu prawnego i polskiego sądownictwa. Kiedy 4 czerwca maszerowaliśmy w marszu w obronie demokracji, on z panem premierem Sasinem składał kwiaty w Łomży i też oficjalnie poparł dwójkę kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, czyli panią Olbryś i pana Sasina, jako kandydatów do Sejmu. Mało tego, nawet nie był w stanie pogratulować naszej posłance.
Posłanka Łebkowska-Gołaś.
No tak, dlatego tym bardziej jest to dla nas sytuacja niezrozumiała. Ale tak jak powiedziałem na początku, wszystko na razie to się dzieje.
Może oni faktycznie lepiej wiedzą, co tam się dzieje w Łomży, niż my tutaj z perspektywy Białego Stoku.
pani natura, ale też partia polityczna jest w taki sposób skonstruowana, każda partia, żeby ten wyższe instancje danej partii, w przypadku zarządu regionu, dla nas jest to zarząd krajowy, w przypadku kiedy uznają, że ktoś błądzi, to ten błąd pokażą i dadzą szansę, aby ten błąd naprawić i ze złych decyzji się wycofać.
A jeśli Piotr Serdyński nie wycofa się z tej decyzji, to co wówczas? Czy może to grozić nawet rozwiązaniem Platformy w Łomży?
Rozwiązaniem struktur Platformy, bo członkostwo w Platformie tak z mocy prawa nie może nastąpić, ale biorąc też pod uwagę fakt, jak ważny okres jest przed partią, czyli wybory samorządowe, ten scenariusz na pewno nie jest wykluczony.
Aż tak. A czy suwerenna Polska godzi się na to, by na niektórych szczeblach samorządowych jednak wchodzić w koalicję z politykami z Platformy Obywatelskiej?
Osobiście nie znam takiego przypadku w historii naszego samorządu polskiego, żeby członek suwerennej Polski bądź PiS-u wchodził w koalicję z Platformą Obywatelską, bo przypomnę, że prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski nie jest członkiem ani jednej, ani drugiej partii od sześciu lat, więc to dosyć dziwne.
Ale w wielu samorządach nie Polsce wnikać... w ostatnich latach były nieformalne koalicje PO i PiS-u, na przykład swojego czasu w Rudzie Śląskiej, Malborku, w powiecie ostrowskkim.
Jeśli to było z korzyścią...
W powiecie siemiatyckim z kolei PiS z PSL-em.
Jeśli było to z korzyścią dla lokalnej społeczności, lokalnego
oficjalnie
samorządu, to jak najbardziej tak, ale... Tutaj wybrzmiewa inna ciekawa rzecz z oświadczenia pana dzisiaj zastępcy prezydenta Łomży Piotra Serdyńskiego. Zacytuję może: nie ma mojej zgody na szantaż, terror, naciski, zastraszanie. Nie ma mojej zgody, aby o sprawach Łomży decydował Białystok. Nie ma mojej zgody na to, aby decyzje prezydenta Łomży bądź jego zastępców zatwierdzano w zaciszu białostockiego magistratu. No, słyszymy, do kogo tutaj bije pan Piotr Serdyński, do prezydenta miasta Białegostoku. To dziwne, że prezydent miasta Białegostoku nie jest w stanie ogarnąć swojego podwórka, jeszcze wychodzi na teren Łomży. To bardzo jest niekulturalne, niegrzeczne przede wszystkim i pokazujące też to, że prezydent Truskolaski już nie zajmuje się miastem Białystok, tylko też dużą polityką i bardzo, bardzo widać, że gdzieś chciałby...
Jeszcze nie spotkałam z sytuacją, by polityk suwerennej Polski tak w obronie stawał przewodniczącego struktur Platformy Obywatelskiej.
Ja tylko komentuję tą wewnętrzną sytuację, która ma miejsce w Łomży i czytam oświadczenie Piotra Serdyńskiego, którego poparły, przypomnę, struktury Platformy Łomżyńskiej, czyli w jakiś sposób demokratyczny, tak? Więc niesienie na sztandarach słów o demokracji, jednocześnie likwidacja struktur lokalnych w Łomży można porównać do likwidacji Radia Białystok. No, ktoś ma oddzielne zdanie, odrębne zdanie, a to zdanie nie podoba się do końca wierchuszce Platformy Obywatelskiej, więc można...
Ja bym nie wpadła na takie porównanie. Proszę bardzo, przewodniczący
Łukasz Prokoryn.
Ten proces
odwoławczy od decyzji Platformy Łomżyńskiej odbywa się właśnie na odwołanie jednego z członków Platformy Łomżyńskiej. Właśnie taki mamy statutowy tryb, że najpierw musi wpłynąć odwołanie. Takie odwołanie wpłynęło i w przypadku naszej decyzji zarządu regionu również o tej decyzji jest możliwość odwołania się do zarządu krajowego. Zarzuty, które pan poseł odczytał, nie miały miejsca. W spotkaniach, w których też uczestniczyłem...
A to jest oświadczenie Piotra Serdyńskiego.
Tak, więc tym bardziej chciałbym zdementować. Spotkania, które odbywały się w ostatni piątek i w środę, miały naprawdę charakter spotkania rodzinnego, gdzie sobie w spokojnej rozmowie, z poszanowaniem każdej osoby o tym rozmawialiśmy. Nie było żadnego sposobu działania, o którym kolega Piotr Serdyński pisze w swoim oświadczeniu. Również zarzut do pana prezydenta Truskolaskiego jest totalnie chybiony. Zarząd regionu jest ciałem, który ma przedstawicieli z Hajnówki, z Suwałk, z Moniek, z Sokółki, z Czarnej Białostockiej, z Zambrowa. Cały region jest w tym zarządzie reprezentowany, więc mówienie, że jakaś jedna osoba czy jeden polityk ma decydujący wpływ, jest dużym nadużyciem i jest nieprawdziwym zdaniem.
Premier wydał już rozporządzenie, wiadomo, kiedy będą wybory samorządowe. Pierwsza tura 7 kwietnia, druga 21 kwietnia. Podobno zgodził się pan kandydować na prezydenta Białegostoku. Poseł Sebastian Łukaszewicz.
Taka propozycja, przyznam, po raz pierwszy na antenie Polskiego Radia rzeczywiście padła. Co do decyzji ostatecznych, to podejmie ostatecznie Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości w ramach spotkań koalicyjnych oczywiście. Bez wątpienia Białystok potrzebuje dzisiaj nowej energii, odmłodzenia władz, bo tak jak wspomniałem wcześniej, pan prezydent Truskolaski, można powiedzieć, że administruje już tylko miastem, jest zmęczony pracą na stanowisku prezydenta miasta Białegostoku. To widać chociażby po inwestycjach, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich kilku lat. No, można wspomnieć tutaj wyśmiany na całą Polskę szalet miejski jako symboliczna, jako symboliczną inwestycję prezydenta miasta Białegostoku. Więc jeśli decyzje zapadną, że to ja mam być kandydatem, to z chęcią podejmę się tego wyzwania.
A kiedy będą te decyzje?
Ciężko mi powiedzieć, pani redaktor. Myślę, że to będzie na przełomie stycznia, lutego.
A prezydent Tadeusz Truskolaski jeszcze ostatniego słowa nie powiedział.
Tak, czekam na to oświadczenie pana prezydenta. Jestem przekonany, że i gorąco trzymam kciuki za to, że pan prezydent po raz kolejny wystartuje w wyborach samorządowych. Uważam, to jest najlepsze rozwiązanie dla naszego...
Dwukrotnie chyba w pierwszej turze wygrywał.
Tak, w roku 2010 i 2018 wygrywał w pierwszej turze. Pan poseł Łukaszewicz tak wspomina to jedną inwestycję, a ja panu przypomnę, ile w tej kadencji powstało inwestycji, z których i pan korzysta, i nasi mieszkańcy. Południowa obwodnica miasta, węzeł Porosły, Muzeum Pamięci Sybiru, czy węzeł intermodalny. To wszystko, panie pośle, zrobiło się w tej kadencji.
A słuchając... Z pomocą rządu, na który tak narzekaliście. Słuchając... Żeby nie pomoc rządowa i duże dofinansowanie wręczone. Pan chyba też był na tej konferencji. Jeśli mnie pamięć nie mieli, w kwocie około 70 milionów złotych na węzeł Porosły, to ta inwestycja nie byłaby skończona, bo nie bylibyście w stanie jej dokończyć. Tak samo Muzeum Pamięci Sybiru. Również dofinansowanie strony rządu i bardzo dobrze, że to dofinansowanie było, bo tak powinna wyglądać współpraca i wspieranie samorządu ze strony rządu. Zobaczymy, jak teraz rząd Platformy Obywatelskiej będzie wspierał samorządy, w których rządzi Zjednoczona Prawica.
Słuchając informacji pani redaktor o tym, że pan poseł może zostać kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na urząd prezydenta Białegostoku, odnoszę takie wrażenie, że w białostockim PiS-ie brakuje polityków, którzy tą szablę z panem prezydentem Truskolaskim mogliby podjąć, bo jest to, jeżeli to się okaże prawdą, to się okaże, to jest to kolejne wybory, w którym PiS zamiast wystawić swojego przedstawiciela, swojego członka, szuka suflerów u swoich akolitów, u swoich partii współpracujących. Przypominam, w roku 18 był to pan poseł Żalek z partii Porozumienie Jarosława Gowina. Dzisiaj się może okazać, że będzie tym kandydatem pan poseł Łukaszewicz z Suwerennej Polski.
Zgłaszanie komitetów ma być do 12 lutego. Z kim do wyborów samorządowych pójdzie Platforma Obywatelska? Pójdzie z Lewicą?
Przewodniczący Platformy, pan premier Donald Tusk, został w zeszłym tygodniu przez Zarząd Krajowy upoważniony do prowadzenia negocjacji politycznych. Czekamy też na efekt tych rozmów. Nie ulega wątpliwości, że im szersze będą koalicje, tym większa szansa na wygranie tych wyborów. Tutaj stawka się toczy o to, aby we wszystkich sejmikach rządzili przedstawiciele koalicji 15 października. I analizując wybory z roku 18, kiedy Lewica zdobywała głosy na poziomie 7-8%, czasami 10%, ale nie zdobywała mandatów, ponieważ tak system Donta w tych mniejszych okręgach niż okręgi parlamentarne te głosy dzieli, przez to ten próg realny jest wyższy niż 5%. Te głosy otrzymywało zwycięstwo, czyli Prawo i Sprawiedliwość, więc na pewno pomysł pójścia wspólnie w kontekście nie zmarnowania głosów Lewicy, nie przekazania ich Prawu i Sprawiedliwości jest na pewno pomysłem, który warto rozważyć, żeby tych głosów nie stracić. Jeszcze pewnie tydzień i dwa tygodnie będziemy mieli decyzję władz Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, w jakiej formule wyborczej wystartujemy w najbliższych wyborach.
I wtedy dopiero będziecie listy radnych tworzyć.
Panie redaktor, Platforma Obywatelska jest w naszym mieście olbrzymią partią. Jest to kilkaset osób, więc mamy 13 kół. Więc prace takie przygotowawcze do kampanii samorządowej, czy to na szczeblu Rady Miasta, czy sejmiku województwa, one trwają cały czas. Jakby znamy ambicje naszych członków i ich zapatrywania polityczne. Na pewno wiedza, czy będzie to współpraca z Lewicą, czy nie, w jakiś sposób też będzie te miejsca wyborcze w jakiś sposób określała. Na pewno Platforma Obywatelska będzie szła w tych wyborach w koalicji, tak jak do tej pory, z Komitetem Tadeusza Truskolaskiego oraz naszymi partnerami z Forum Prawosławnego, z którym wspólnie startujemy w każdych wyborach od roku 2006.
Z kim do wyborów, to chyba tutaj problemu nie ma w Zjednoczonej Prawicy, a czy listy kandydatów na radnych już ku końcowi
jest
się
to,
mają,
jest to na bardzo zaawansowanym etapie, o tak to ujmę.
I do sejmiku także.
Tak.
Pierwsza tura wyborów samorządowych. 7 kwietnia politycy i samorządowcy no, jednak mają niewiele czasu, by się zorganizować.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
A polityka krajowa i zagraniczna biegnie swoim torem. W Kijowie jest premier Donald Tusk. Szef polskiego MSZ-u Radosław Sikorski w Davos mówił jednym głosem z prezydentem Andrzejem Dudą w sprawie wsparcia dla Ukrainy. Czy wspólna wizja w tej kwestii polskiej polityki zagranicznej jest mocną stroną polskich władz? Proszę bardzo, Łukasz Prokoryn.
Myślę, że kwestia ukraińska jest jednym z tych tematów, które nie dzieli Polaków i które łączy polityków nawet tych z obozów przeciwległych. Jestem przekonany, że zarówno rząd, jak i pan prezydent Duda tutaj będą działali wspólnie. Wróg jest za wschodnią granicą Ukrainy. Tym wrogiem jest Rosja, która w sposób bestialski zaatakowała demokratyczny kraj w Europie. Broniąca się Ukraina jest również naszym obrońcą przed Rosją. Jestem przekonany, że Polska i władze Polski, zarówno rząd, jak i pan prezydent będą tutaj mówiły wspólnym głosem i myślę, że też ten głos wspólny będzie słyszalny, chociażby w Stanach Zjednoczonych, gdzie prezydent Biden ma problemy, aby pewne rezerwy uruchomić w kongresie z uwagi na zmiany polityczne, jakie tam zaszły.
Poseł Sebastian Łukaszewicz.
Myślę, że sytuacja w polityce zagranicznej, na kierunku szczególnie wschodnim, możemy obserwować od 2014 roku, kiedy wówczas rządziła również Platforma Obywatelska i my jako wtedy w opozycji, jako Prawo i Sprawiedliwość wspieraliśmy działania rządu Donalda Tuska i to bez wątpienia jest nasza polska racja stanu, żebyśmy mówili wspólnym głosem w tej sprawie wschodu, tak samo jak powinno być naszą polską racją stanu, żebyśmy wspólnie jednym głosem mówili w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego czy portu.
Tam audyt jeszcze niezakończony, więc nie wiadomo jeszcze w jakim kierunku to pójdzie. Natomiast jakie powinno być stanowisko Polski w sprawie napływu do naszego kraju ukraińskiej żywności bez cła? Proszę bardzo, przewodniczący Łukasz Prokoryn.
Tak,
pytam o to dlatego, że dzisiaj między innymi kluczowa dyskusja w Komisji Europejskiej w sprawie ograniczeń w unijnym imporcie żywności z
Dokładnie.
Ukrainy.
Warto przypomnieć, że jako członkowie Unii Europejskiej tworzymy wspólny rynek. Unia Europejska są to pewne swobody przepływu towarów, ludzi i usług i też tych towarów, które na ten rynek Unii Europejskiej wpływają. Rozwiązania, które musimy tutaj zastosować, powinny być dokonane w porozumieniu z partnerami z Unii Europejskiej. Też przy uwzględnieniu trudnej sytuacji, jaka jest na Ukrainie, ale na pewno tutaj Polska, jestem przekonany, że dzięki temu, że zmieniła się władza, że wreszcie Polska stała się partnerem Unii Europejskiej, a nie przeciwnikiem Unii Europejskiej, gdzie znowu wracamy na właściwe miejsce, w którym byliśmy przed roku 2015. Jestem przekonany, że te rozwiązanie w sposób szybki i skuteczny będzie zastosowane. Przypominam, że Unia Europejska to również jest solidarność państw, więc te problemy, które na granicach Unii dotykają państwa graniczne, tak jak kiedyś to była Grecja, miała ten problem Grecja z uchodźcami i wtedy rząd Ewy Kopacz chciał pomagać, później ta decyzja została zmieniona przez panią premier Szydło. To również dzisiaj ta solidarność europejska, jestem przekonany, że będzie skierowana na granicę polsko-ukraińską.
Tak, ale jeżeli chodzi o żywność ukraińską bez cła, o jej napływ do naszego kraju. Powiedział pan, że ma nadzieję, że ta kwestia będzie w sposób szybki i skuteczny rozwiązana. Czyli w jakim kierunku?
Panie Rato, też jeżeli chodzi o żywność, to tutaj olbrzymim problemem jest jakość tej żywności. Więc tutaj myślę, że powinny być zastosowane takie rozwiązania, które tą złą żywność na ten rynek europejski nie będą wpuszczać. Dopływ żywności, przypominam państwu, że jakby też Ukraina jest spichlerzem Afryki. Jest wiele krajów, które potrzebują żywności, więc jestem też przekonany, że tutaj Unia Europejska jako szerszy podmiot będzie w stanie porozmawiać z przedstawicielami państw chociażby z Afryki, żeby to, ta żywność, która nie może wpłynąć, nie może wejść na rynek europejski, będzie wykorzystywana w krajach, gdzie to ubóstwo żywnościowe jest olbrzymie.
Pomogli w przetransportowaniu. Proszę bardzo, poseł Sebastian Łukaszewicz.
Ja jestem zwolennikiem natychmiastowego, jednostronnego wstrzymania przez Polskę importu produktów rolno-spożywczych i mam wrażenie, że minister Siekierski, minister rolnictwa i rozwoju wsi, niezależnie od tego, jakie ma zdanie, a ma dzisiaj bardzo dobre zdania na temat popierające takie to, o którym właśnie przed chwilą powiedziałem, zostanie zmuszony do wykonania polecenia, które wyda mu Donald Tusk. Ja przypomnę tylko, że kiedy Unia Europejska naciskała na nas, wtedy minister Waldemar Buda nie bał się jednostronnie wydać rozporządzenia, które zakazało tego importu i utrzymało w mocy poprzedniego decyzję. Więc nawet jeśli minister Siekierski ma jasne intencje, to obawiam się, że to może się spotkać z różnymi naciskami ze strony elit europejskich i Donalda Tuska.
Teraz na zakończenie gier politycznych temat, który mnie interesuje jako matkę z kolei. Mam 8-letnią córkę, która odrabia prace domowe, a premier Donald Tusk zapowiedział, że od kwietnia i oczywiście minister Nowacka też będą obowiązywały nowe zasady dotyczące prac domowych w klasach 1-3. Nie będzie ich wcale, a w klasach 4-8 będą tylko dla chętnych i bez oceniania. Dobry pomysł, zły pomysł. Pan poseł nie ma dzieci, nie bo ma. Niedawno ożenił się. A pan
tak, ja mam,
przewodniczący?
Jestem ojcem Gabrysi, uczennicy klasy 4 i Franciszka, który od września będzie uczennicą klasy 1.
I jak z tymi pracami domowymi?
Z wielką radością słucham tych wszystkich pomysłów, które tą polską szkołę zmieniają. Też czekam na dalsze kroki związane z tymi pomysłami, żeby ideologię ze szkoły wyjąć, żeby zrobić również szkołę apolityczną. Przypominam państwu,
ale
że...
Ale z drugiej strony jest odrabianie pomysł...
lekcji jako ideologię.
Tak, a ja mówię o kolejnych krokach, nie państwo, tak, ale warto, zachęcam państwa do obserwacji, jak wygląda system edukacji w całej Europie. Finlandia, kraj, w którym w ogóle nie ma ocen i tam nikt się tam temu nie dziwi. Sposób oceniania to nie musi być tylko jedynka, dwójka, trójka, czy czwórka, czy piątka. Może być to pewien opis sytuacji dziecka, opis jego rozwoju.
Są opisy. Tylko niektóre przedmioty
i taki
mają
sposób,
oceny.
W taki sposób również można zachęcać i oceniać ucznia do rozwoju. Prace domowe mają nie być obowiązkowe i mają nie mieć tego charakteru ocennego. Uważam, że jest to dobry pomysł, bo również widzę...
Ale to nie chodzi, że mają nie być obowiązkowe, tylko jak gdyby był zakaz zadawania tych prac
tak,
domowych.
Tak, ale też obserwuję swoje dzieci, widząc ile mają zajęć dodatkowych. Często, jak czasami bardzo późno do domu moja córka wraca, bo trenuje gimnastykę artystyczną i ma 4 razy w tygodniu po 3 godziny treningu i naprawdę zaczynanie lekcji o godzinie 21, odrabianie pracy domowej, a potem trzeba się obudzić na godzinę 8, jest to dla dziecka dosyć trudnym często wyzwaniem. Jestem przekonany, że nie będzie to miało wpływu na poziom nauczania, a jestem przekonany, że dla wielu dzieci spowoduje, że będą chętniej rozszerzały swoje wiedzę i chętniej będą patrzyły na szkołę jako na miejsce, gdzie to jest ich droga do wiedzy i umiejętności.
A jak w tej sprawie na kwestię edukacji patrzy polityk, który jeszcze nie ma dzieci?
Mimo, że nie mam dzieci, to rozmawiam z członkami swojej rodziny. No i nie oszukujmy się, tych prac domowych nie ma za dużo, szczególnie w tych pierwszych etapach nauczania. I tu nie chodzi o pozyskiwanie samej wiedzy, panie przewodniczący, ale też o takie nauczenie dziecka młodego systematyczności, kształtowania charakteru, obowiązkowości przede wszystkim i trochę takie niefortunne tłumaczenie, że jeśli ktoś chodzi na gimnastykę akrobatyczną, na którą również chodziła moja żona, to nie ma czasu na odrabianie lekcji, bo to jest dodatkowa forma zajęcia, którą wybrała albo pana córka, albo państwo jako rodzice wybraliście dla niej. Powtarzam, tu nie chodzi o takie ładowanie w tornister książek i wracanie z tym tornistrem do domu, żeby dziecko siedziało z nosem w książkach, tylko to ma nauczyć dziecka przede wszystkim obowiązkowości, systematyczności i podejścia takiego do życia zdyscyplinowanego.
z panem posłem ruszy nas 6 lat na korzyść pana posła, ale mam wrażenie, że szkoła, którą kończyliśmy w latach 90., 2000, pewnie na przełomie tego okresu szkoły podstawową, pan poseł pewnie gimnazjum, przepraszam, to były zdecydowanie inne czasy. Dzisiaj ilość zajęć dodatkowych, jakie są oferowane tym dzieciom, jest nieporównywalnie wyższa niż te kilkanaście lat temu, czy 20.
A co tak naprawdę edukację zapewni? Zajęcia dodatkowe? Czy sama
tak,
szkoła?
Panie redaktorze, myślę, że jakby rozwój tego dziecka i zdobywanie przez jego wiedzę, także budowanie tych cech, o których mówił pan poseł, takich jak systematyczność i pracowitość, jednym z też elementów budowania tego charakteru dziecka też są zajęcia dodatkowe. I ta oferta, tak jak kiedyś to praktycznie była szkoła muzyczna, jakiś sport czy angielski, teraz tych zajęć do wyboru jest tyle, że naprawdę ciężko czasem dobrać godziny, żeby to wszystko, co dziecko chce i w porozumieniu z rodzicem, żeby to móc pogodzić. Uważam, że to jest bardzo, bardzo, bardzo dobry pomysł. Z wielkim zaangażowaniem i radością obserwuję na te pomysły pani minister Nowackiej i kibicuję jej działaniom, które naprawiają polską szkołę.
Tylko te zadania pozalekcyjne są na zasadzie dobrowolności. Tak samo nie rozumiem, dlaczego nie zostawić zadawania prac domowych przez nauczycieli jako dobrowolne w stosunku do dzieci, a czym innym jest kompletne zakazywanie zadawania tych prac domowych i to jest moim zdaniem totalna głupota.
Panie pośle, dajemy szansę. Tak jak każda zmiana będzie po jakimś okresie analizowana i oceniana. I
tylko tak by było co ratować.
Tak jak powiedziałem wcześniej, są kraje, gdzie nawet nie ma ocen, gdzie dziecko pierwszą ocenę otrzymuje dopiero w liceum. I są to obywatele Finlandii i chyba nikt nie ma poczucia, że mieszkańcy tego kraju są jacyś mniej rozwinięci niż Polacy.
Dzisiaj lider Konfederacji Krzysztof Bosak powiedział, że zakaz prac domowych pogłębi lukę edukacyjną między dziećmi z dobrych szkół, a tymi z gorszych placówek. Według niego najpierw należy zmniejszyć przeludnienie klas i dobrze wynagradzać nauczycieli.
To znaczy nawet
luka edukacyjna faktycznie?
Dzisiaj rano w jednej z rozgłośni radiowych minister szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek powiedział o tym, że poziom absolwentów uczelni wyższych spada z roku na rok, więc to świadczy o tym, że jednak powinniśmy podnosić ten poziom, a bez wątpienia zadawanie prac domowych i powtarzam, czyli uczenie takiej systematyczności, obowiązkowości, niekoniecznie nacisk na siedzenie z nosem w książkach spowodowałoby to, że ten poziom by, mam nadzieję, z roku na rok się podnosił. Odpuszczanie dzieciom uczenia się, gdzie rodzic sam będzie wtedy prawdopodobnie musiał, jeśli ma oczywiście wystarczająco dużo determinacji do tego, żeby z dzieckiem spędzić więcej czasu po lekcjach, spowoduje to, że ten poziom będzie spadał z roku na rok, niestety.
Zgadzam się z panem, że poziom spada, ale to przypominam, że przez 8 lat pana formacja była współrządzącą formacją w naszym państwie i problem jest o wiele głębszy, ponieważ państwu nie zależało na tym, aby ten poziom rósł, no bo łatwiej jest zarządzać obywatelem, który jest gorzej wykształcony, łatwiej go zastraszyć, łatwiej mu wpuścić te bajki, które sprzedawała telewizja polska. Teraz to jest naprawiane. Ten system też edukacji jest systemem połączonym. Jest też tutaj warto zwrócić na szkoły wyższe. To przypominam, za państwa rządów, ile powstało akademii medycznych w szkołach, które nigdy nie powinny otrzymać takich uprawnień, gdzie w miejscowościach, gdzie nawet nie ma szpitala. No Bogu dziękować, że te osoby nie są na rynku medycznym, bo i rynek usług medycznych przez takie działania również by spadł.
Wiemy, że poziom lekarskiego egzaminu państwowego jest bardzo wysoki i na to narzekają sami też lekarze, że nie dopuszcza się, że brakuje lekarzy w Polsce, nie dopuszcza się ich do pracy, bo egzamin państwowy jest bardzo ciężki, ale nie słyszałem o tym przypadku, żeby gdzieś powstała uczelnia medyczna, gdzie nie ma szpitala.
Jeszcze poseł Grzegorz Płaczek dziś zwrócił uwagę, że w zakresie zmian w edukacji nie było konsultacji społecznych.
Tak, panie doktorze. Pomysł z brakiem prac domowych jest to pomysł, który wypłynął na jednym ze spotkań Donalda Tuska ze środowiskiem dziecięcym, organizowanym przez Środowisko Rzeczników Praw Dziecka.
No, panie przewodniczący, no to normalnie, jak pan zapyta dziecko, czy chce mieć zadawaną pracę domową, to każde dziecku panu powie, że nie. I to, o czym pan powiedział, czyli jakby...
To nie chodziło o spotkanie z dziećmi.
No to było na spotkaniu z dziećmi, bo to jeden z dzieciaków. I później premier Tusk na TikToku ogłasza tam, że no słuchajcie, dzieci nie będziecie mieli prac domowych. No to już takie bardzo infantylne i niskie, niskie sprzedawanie pomysłów.
Skończyć, jakby ten pomysł pojawił się na spotkaniu, gdzie właśnie powiedziałem, było środowisko dzieci związane z parlamentem dzieci i młodzieży oraz środowisko związane z organizacjami rzeczników praw dziecka. I na tym spotkaniu, co prawda chłopak, o którym pan mówi, stał się taką twarzą medialną tego pomysłu, taką bardzo pozytywną, ale zarówno środowisko rzeczników praw dziecka, jak i środowisko związane z parlamentem dzieci i młodzieży jednogłośnie się za tym pomysłem opowiedziało w sposób pozytywny, więc uważam, że z osobami, które na tym najbardziej się znają, to zostało skonsultowane i nie widzę problemu, że jakiś związek zawodowy, który się w tej sprawie nie wypowiedział, że to jest jakiś zarzut dla pani minister edukacji i nauki.
No to tak jakby dziecko miało być sędzią we własnej sprawie. Trochę takie naprawdę niskie argumenty, no bo jakby pan zapytał dziecko swoją córkę, czy syna, nie wiem, z młodsze, czy ma ochotę wstawać o 8 rano do szkoły, no oczywiście powie, że nie chce, tak, no to może ustawmy, że szkoła będzie od godziny 12 do godziny 14 i skończmy edukację. Ale i wracajmy do domu.
Na początku się zgodziliśmy, że w debacie nad reformą radia i telewizji powinni brać udział dziennikarze. Wtedy pan nie mówił, że dziennikarze będą sędziami we własnej sprawie.
Oczywiście, że powinni brać udział dziennikarze, ale niepełnoletnie dziecko nie może decydować w pełni o sobie, czy ma odrabiać lekcje, czy ma wcześniej wstawać do szkoły, bo to jest takie...
Ale ja swoje 8-letnie dziecko pytam.
Ma prawo wyrazić opinię, dokładnie.
I pewnie mówi nie, i pani redaktor prowadzi je do
bardzo
szkoły.
Bardzo często, proszę sobie wyobrazić, że 8-latka może mieć rację. Bardzo często, to nie znaczy, że zawsze. Musimy już kończyć gry polityczne. Naszymi gośćmi byli dziś poseł Suwerennej Polski z Klubu Prawa i Sprawiedliwości Sebastian Łukaszewicz.
Dziękuję i pozdrawiam słuchaczy Polskiego Radia Białystoku w likwidacji.
Oraz wiceprzewodniczący Podlaskiej Platformy Obywatelskiej, przewodniczący Rady Miasta Białegostoku Łukasz.
Dziękuję pani redaktor, dziękuję słuchaczom radia.
Dziękuję, a do usłyszenia za tydzień. O tej samej porze mówi Renata Reda.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.